Kiedy słyszymy, jak dziecko wymawia głoski na swój sposób, często nas to bawi. Jeśli jednak trwa to zbyt długo, a do tego pojawiają się jeszcze inne problemy z mówieniem, nie należy tego lekceważyć. A dlaczego? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest Agnieszka Prus, logopedka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Akurat w ten wtorek przypada Europejski Dzień Logopedy. Od kiedy i po co zorganizowano właśnie takie obchody?
Europejski Dzień Logopedy w Polsce obchodzony jest od 2007 roku. Hasłem tegorocznego Dnia Logopedy jest komunikacja alternatywna i wspomagająca, jako komunikowanie się nie tylko słowami. Europejski Dzień Logopedy organizowany jest właśnie po to, żebyśmy mogli spotkać się tutaj dzisiaj w audycji i powiedzieć rodzicom, przede wszystkim opiekunom, wychowawcom, na co należy zwrócić uwagę w rozwoju mowy dziecka, na jego wczesnych etapach. Logopedzi w takim dniu mają możliwość zaprezentowania i upowszechnienia informacji o potrzebie wczesnej interwencji logopedycznej, o potrzebie wczesnej diagnozy logopedycznej, a co za tym idzie, wczesnym wspieraniu rozwoju mowy dziecka.
Gdybyśmy tak spróbowali wyciągnąć te plusy z obchodów Dnia Logopedy dla samych logopedów, co to jest?
Jest to przede wszystkim taki dzień, kiedy możemy pokazać rodzicom, uświadomić specjalistów innych dziedzin, jak bardzo ważna jest mowa w rozwoju dziecka, jak bardzo potrzebny jest logopeda już od wczesnego etapu rozwoju dziecka, na jego najwcześniejszych etapach rozwoju. Możemy pokazać, powiedzieć rodzicom, gdzie udać się, na co zwrócić uwagę, kiedy zainterweniować, jak w domu wspierać rozwój mowy, no i kiedy podjąć działania terapeutyczne.
A czy są jakieś akcje organizowane? Na przykład słyszała pani o czymś, co w Białymstoku na przykład jest?
Tak, w Białymstoku w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 na ulicy Piotrkowskiej z okazji Europejskiego Dnia Logopedy organizowane są dni bezpłatnych diagnoz logopedycznych i jeszcze rodzice mają możliwość w dniu 8 i 9 marca w godzinach od 10 do 16 na taką diagnozę. Trzeba wcześniej się umówić i można z dzieckiem przyjść, zorientować się, jaki jest poziom rozwoju mowy.
A jeśli chodzi o liczbę logopedów, ilu jest na przykład w Białymstoku? Czy pani się orientuje, jak to duża masa?
Nie znam liczby, ile jest konkretnie takich osób czynnych, tak, w zawodzie, no bo też są osoby, które jako nauczyciele pracują w przedszkolach czy w szkołach, mają ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii i pracują jako wychowawcy czy też pedagodzy lub nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, ale również mogą wspierać rozwój mowy dziecka, czy jeśli mają takie możliwości, prowadzić terapię również.
No pani jest akurat logopedką nie tylko w klinice otolaryngologii, ale i także w innej klinice, z tego co wiem.
Tak, w klinice pediatrii, gastrologii, gastroenterologii, hepatologii żywienia i alergologii dziecięcej w Białymstoku, jak również dołączyłam do zespołu specjalistów w ośrodku Interchem. Logopeda to nie tylko specjalista od mowy, w sensie komunikacji słownej, tak? My mówimy o logopedii, jak ważna jest już od poczęcia, bo logopeda tak naprawdę nie ma zbyt małego, zbyt młodego pacjenta dla siebie i już na wczesnych etapach od poczęcia my możemy wspierać rozwój mowy dziecka, ukierunkowując rodziców, zwracając uwagę, co jest ważne w okresie nawet prenatalnym, jeżeli chodzi o rozwój narządów służących do mówienia.
Ale skoro pani wspomniała o tym okresie prenatalnym, to może powiedzmy, co tam jest takiego ważnego?
W okresie prenatalnym kształtują się ośrodki mowne, narządy, drogi nerwowe, mózg, ośrodki mowne, które odpowiadają za mówienie. Rozwija się słuch już w 4., 5. miesiącu życia płodowego. Dziecko słyszy głos matki, rozpoznaje. Tak ważne jest właśnie to, żeby w tym momencie, kiedy w pierwszym trymestrze głównie ciąży kobieta dbała o siebie, prowadziła regularne badania profilaktyczne, bo wiemy, że chociażby choroby wirusowe, przyjmowanie leków ototoksycznych, czy nieprawidłowe odżywianie, no już nie wspominając o używkach, tak, to wszystko może prowadzić do uszkodzeń tych narządów, które odpowiedzialne są za mówienie, a związane jest to później z tym, że na przykład dziecko rodzi się z zaburzeniami słuchu, z niedosłuchem, z rozszczepem podniebienia, na przykład z niewykształconymi odruchami czy z zaburzonymi, i nad tym wszystkim logopedzi też pracują.
No ale czy zdarza się, że właśnie kobieta w ciąży składa wizytę u logopedy i mówi, że ma jakieś określone problemy, czy to raczej przy okazji się dzieje?
Ja osobiście nie miałam jeszcze kobiety w ciąży jako potencjalnej pacjentki, ale na oddziałach noworodkowych, neonatologicznych spotykamy się z mamami i dopiero wtedy możemy poinformować, tak, czy dowiedzieć się najpierw, czy coś się zadziało takiego niekorzystnego w tym okresie prenatalnym, co mogło spowodować właśnie zaburzenia najpierw w przyjmowaniu pokarmów u dzieci, bo to jest takim pierwszym etapem, kiedy my możemy obserwować, czy dziecko ma jakieś trudności motoryczne. Musimy pamiętać, że te same mięśnie, które biorą udział najpierw w jedzeniu u dziecka, potem biorą udział w mówieniu. Narządy artykulacyjne kształtują się poprzez czynności takie jak ssanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie. Jeżeli dziecko w okresie noworodkowym, niemowlęcym ma tego typu trudności, trudności motoryczne, my możemy przypuszczać, zakładać, że mogą pojawić się zaburzenia wymowy.
No, takim przykładem klasycznym może być fakt, że jak dziecko długo ssie smoczek, to nabywa złego nawyku i potem źle mówi.
Tak, to jest bardzo powszechny problem. Walczymy z tym, informując rodziców o skutkach przetrwałego nawyku ssania, nie tylko smoczka, mówimy tutaj o takich parafunkcjach jak nagryzanie, gryzienie, ssanie palca własnego, czy też innych zabawek, nagryzanie, zagryzanie warg, czy nawet języka już w skrajnych przypadkach. Też widziałam takiego pacjenta, maluszka, który właśnie miał taką parafunkcję, że swój własny język ssał, tak? Przetrwały nawyk ssania powoduje olbrzymie trudności w obrębie narządu artykulacyjnego, w obrębie twarzoczaszki. Nie poszerza się przestrzeń w jamie ustnej. Dziecko nie może pionizować języka. Jest bardzo długo przetrwałe połykanie typu niemowlęcego. Co za tym idzie, w przyszłości możemy spodziewać się trudności artykulacyjnych.
Za chwilę spróbujemy, zanim w ogóle będziemy mówili o problemach, opisać, jak wygląda ten rozwój mowy dziecka. Dziś w Europejskim Dniu Logopedy naszym gościem jest oczywiście logopedka Agnieszka Prus. Proszę pani, zanim zaczniemy mówić o tych problemach, które mogą występować i o zaburzeniach mowy, może powiedzmy w ogóle, jak się rozwija mowa dziecka?
Mowa jest podstawowym narzędziem porozumiewania się ludzi. Jest sprawnością, której trzeba się uczyć i której trzeba się dobrze nauczyć. To nie jest umiejętność wrodzona. Ona kształtuje się stopniowo pod wpływem wielu czynników i w określonej kolejności. Aby człowiek mógł mówić, mózg musi uruchomić szereg mechanizmów, musi zadziałać zsynchronizowana praca mięśni, języka, gardła, podniebienia, krtani, płuc. Łącznie z pracą ośrodków mownych mamy do czynienia wtedy z możliwością, z gotowością do rozwoju mowy. Mowę możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym jest to tak zwany okres melodii i on występuje od urodzenia dziecka do pierwszego roku życia.
Dlaczego melodii?
Dlatego, że dziecko najczęściej śpiewa w tym momencie. To około drugiego miesiąca życia, bo jeszcze wcześniej do tego drugiego miesiąca jest tak zwana wokalizacja odruchowa, kiedy tymi dźwiękami, które dziecko wydaje, zgłasza swoje potrzeby. Dziecko dostaje komunikat w postaci reakcji rodzica, opiekuna, w zależności od tego, jakie wydało dźwięki, taka reakcja jest rodzica, no i tych dźwięków wokalizacji dziecko się uczy. Natomiast Później już w okresie melodii, kiedy wyróżniamy okres głużenia, właśnie od około drugiego miesiąca do szóstego miesiąca życia, to najczęściej to są takie bezwarunkowe reakcje dźwiękowe. Mamy do czynienia wtedy z takimi też zachowaniami ruchowymi, wymachiwaniami kończyn najczęściej. To są dźwięki, które przypominają właśnie jakieś melodyjne takie frazy. To jest okres melodii. I w tym okresie melodii po głużeniu następuje okres gaworzenia. To są już takie świadome, powtarzane dźwięki, sylaby, głoski, najczęściej tylnojęzykowe. No i tutaj musimy zaznaczyć, że w przypadku tego etapu gaworzenia niezbędny już jest podstawowym warunkiem w ogóle do rozwoju słuchu, tak, mowy, jest właśnie dobrze działający zmysł słuchu i wtedy dzieci mogą gaworzyć. Natomiast głużyć mogą dzieci nawet niesłyszące, bo to ten etap w okresie melodii jest niezależny od możliwości słyszenia, od słuchu fizycznego. Po okresie gaworzenia następuje okres echolalii fizjologicznej, czyli wtedy dzieci już powtarzają świadomie usłyszane sylaby lub też te, które usłyszane, zasłyszane z otoczenia lub też te, które samo dziecko wyprodukowało. Widząc właśnie też reakcję opiekuna, rodzica, każdy się cieszy, prawda, odwzajemnia wtedy ten dźwięk uśmiechem, też powtórzeniem i dziecko, widząc, że to jest też forma takiej komunikacji, naśladuje, powtarza. To jest już taki zaawansowany etap tego gaworzenia, echolalia fizjologiczna.
Czyli jeżeli to jest prawidłowo, no to w jakim to jest okresie jego rozwoju?
Około 10 miesiąca życia. Wtedy też już mówimy, że to jest taki etap rozumienia mowy, kiedy dziecko ma mowę bierną, wyprzedzoną, mowa bierna wyprzedza mowę czynną, tak? Czyli to rozumienie mowy wyprzedza możliwości jeszcze nadawania.
I wtedy możemy się zorientować, czy dziecko też dobrze słyszy, no bo tam wcześniej tak. Te etapy były takie, które były niezależne
tak.
od tego.
Tak, często właśnie jest tak, że kiedy mamy do czynienia z tym okresem głużenia, a powiedzmy już po urodzeniu dziecko, teraz na oddziałach noworodkowych są wykonywane przesiewowe badania słuchu i my już wiemy, tak, czy te wstępne badanie wykazuje jakiś niedosłuch, ewentualnie jeżeli słuch jest prawidłowy, natomiast dziecko jest w grupie ryzyka, czy w rodzinie były właśnie niedosłuchy, czy też mama przyjmowała jakieś leki w trakcie ciąży, czy chorowała, wtedy ponownie za jakiś czas badamy u dziecka słuch. I w okresie głużenia rodzice często nie mogą się nawet zorientować, że dziecko nie słyszy, bo tak naprawdę reaguje na rodzica, kompensuje sobie innymi zmysłami, tak? Zmysłem dotyku, zmysłem wzroku, to, że ktoś podchodzi, że otwiera buzię.
To nie znaczy, że słyszy.
To nie znaczy, że słyszy.
Tak. No dobrze, jak mamy już ten 10 miesiąc i potem mamy to powtarzania, a następne okresy?
Potem jest okres wyrazu, on od pierwszego roku życia do drugiego mniej więcej się tutaj nam pojawia. I w tym okresie dziecko powinno powtarzać już sylaby świadomie, tworząc pierwsze proste słowa. Pod koniec tego okresu wyrazu powinny się pojawiać już łączenia, wyrażenia, frazy czy jakieś proste zdania. Tak? To około drugiego roku życia, kiedy my mówimy, że takie minimum to około 300 słów dziecko powinno pod koniec tego drugiego roku życia wymawiać.
I to się sprawdza się? Przesłuchuje się takie dzieci?
Jeśli dziecko jest prawidłowo rozwijającym się dzieckiem, to tak, to wtedy my na podstawie rozmowy z dzieckiem, obserwacji możemy to stwierdzić i przekonać się, że tak jest rzeczywiście.
A kiedy jest ta taka charakterystyczna, bardzo ciekawa i przyjemna mowa swoista tak zwana, czyli zmyślanie absolutne?
Tak, konfabulacje są oczywiście od trzeciego roku życia. No i tutaj różne szkoły mówią o tym, że do piątego roku życia, niektórzy mówią, że do siódmego. Przyjmujemy, że teraz już przesuwamy tą granicę w dół ze względu na to, że dojrzałość szkolną dzieci też przesunięto, prawda? Dzieci sześcioletnie już, no teraz oczywiście siedmiu, ale jeszcze jak te sześciolatki musiały iść do szkoły, no to też my oczekujemy, że ta mowa będzie na tyle dojrzała, żeby to dziecko poradziło sobie w szkole z czynnościami typowo edukacyjnymi, z pisaniem, z czytaniem. Niewątpliwie prawidłowo rozwijająca się mowa warunkuje te zdolności właśnie typowo edukacyjne, tak? Jeżeli dziecko nieprawidłowo artykułuje, no to wtedy może mieć trudności w pisaniu czy w czytaniu.
Czyli te nieprawidłowości, które my słyszymy na co dzień u swoich dzieci, tam wnuków czy u sąsiadów, to do jakiego wieku są normalne?
To zależy, jakie to są nieprawidłowości. To powinien właśnie ocenić logopeda. Po to są właśnie takie też dni, czy też poradnie, ośrodki, czy oświatowe, czy w służbie zdrowia, gdzie my możemy zbadać, ocenić poziom rozwoju mowy dziecka, bo na to, na ten rozwój mowy składa się bardzo wiele czynników. I jeżeli my mówimy o dziecku trzyletnim, które nie wymawia, powiedzmy, głosek szy, ży, czy, dży, to absolutnie nie musimy się martwić.
R to jeszcze tym bardziej.
Tym bardziej, tak. To jest najtrudniejsza głoska, ona się najpóźniej pojawia w rozwoju mowy dziecka, choć zdarza się, że w wieku 4-5 lat też dzieci ją realizują. Natomiast wszystkie wątpliwości, czy artykulacja u danego dziecka jest na poziomie wieku, czy odbiega już od normy, musi ocenić, sprawdzić logopeda, no i wprowadzić terapię, zadziałać.
Dlatego też nie ma co się obawiać takiego spotkania z logopedą. Zresztą dzieci, które chodzą do przedszkoli, są pod taką opieką. Myślę, że we wszystkich przedszkolach jest coś takiego, a przynajmniej powinno być, żeby można było skorygować ewentualnie, no bo takie dłuższe niekorygowanie to może się skończyć źle, ale o tym powiemy za chwilę. W ogóle za chwilę też powiemy o tym, jakie są najczęstsze przyczyny dyslalii, czyli zaburzeń mowy. Gościem audycji jest logopedka Agnieszka Prus. Już przewinęło się w naszej rozmowie, co może być przyczyną zaburzeń mowy, i to nawet wtedy, kiedy rodzice nie zdają sobie sprawy, że właśnie wtedy ta mowa się rozwija. Mówię o różnego rodzaju chorobach, które się zdarzają w okresie ciąży, o przyjmowaniu różnego rodzaju leków, a nawet używek, co też się zdarza. I to może mieć wpływ na rozwój mowy później. A w takim razie teraz szerzej spróbujmy powiedzieć, jakie są przyczyny zaburzeń mowy, czyli dyslalii.
Dyslalia to jest zaburzenie rozwoju mowy polegające na deformacji fonemów, najmniejszych cząstek mowy. I jeżeli dotyczy to jednej głoski, jest to dyslalia jednoraka, jeśli wielu, wieloraka. Najczęstszą przyczyną dyslalii, którą my spotykamy w gabinetach logopedycznych, są to nieprawidłowości w budowie rządu artykulacyjnego. I mówimy tutaj przede wszystkim o skróconym wędzidełku podjęzykowym, o problemach związanych właśnie z chorobami takimi typowo laryngologicznymi, tak, częste przeziębienia, zapalenie uszu, z wysiękami. To wszystko powoduje, że dzieci nie mają prawidłowych wzorców słuchowych do realizacji głosek i pojawia się deformacja.
A jeśli chodzi o te przyczyny, na które mogą mieć wpływ logopedzi? No bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma złą budowę, tam powinien być zatrudniony laryngolog, który skoryguje ewentualnie. Jeśli chodzi o te wędzidełka, to się podcina z tego, co wiem. No to na to mają wpływ ci, którzy mają narzędzia, czyli chirurgiczne lub jakieś inne zabiegi. Natomiast na które mają wpływ logopedzi?
Przede wszystkim, myślę, musimy powiedzieć o tym, że rodzice mają największy wpływ na to, żeby jak najwcześniej wspomagać rozwój mowy, też uruchamiać aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenia w formie zabawy. Jeżeli obserwujemy, że dziecko nie potrafi unieść języka w stronę nosa czy do górnych zębów, jeżeli ma trudność ze zlizaniem na przykład miodu czy nutelli z Górnej Wargi, możemy domniemywać, że to wędzidełko jest skrócone i wtedy rodzice mają taką okazję w formie zabawy, żeby ten języczek ćwiczyć. Logopedzi pokazują rodzicom, jak to ma wyglądać, przekazują instrukcje w gabinecie logopedycznym, ćwiczą z dzieckiem, wywołują też konkretne głoski, no i potem zadanie dla rodziców do domu, żeby to kontynuować. Zadaniem logopedów jest również właśnie takie wczesne wspieranie tego rozwoju i uświadamianie rodziców, jak ważne jest to, o czym mówiliśmy, czyli nie korzystanie zbyt długie z tych smoków, prawidłowe czynności w obrębie narządu artykulacyjnego. Mówię tutaj ponownie o takich funkcjach pokarmowych od wczesnego dzieciństwa. Rodzice mają ogromny wpływ na to, że dziecko będzie miało mocne mięśnie aparatu artykulacyjnego, jeżeli w odpowiednim czasie, odpowiednio wcześnie podadzą chociażby produkty z grudkami, produkty do gryzienia dla dziecka. Jeżeli nie będą zbyt długo tych pokarmów miksować, rozdrabniać. Bo wtedy właśnie dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne.
Czyli mięśnie po prostu.
Tak.
A jeśli chodzi o w ogóle diagnozowanie, na czym ono polega przy diagnozowaniu wad wymowy?
Jeśli przychodzi pacjent do gabinetu logopedycznego, logopeda zbiera wywiad z rodzicami, musi zacząć właśnie od tego wywiadu okołoporodowego. My musimy się dowiedzieć, czy to dziecko urodziło się o czasie, czy urodziło się zdrowe, bo często mamy do czynienia z wcześniakami, które no, też od początku już ten start miały utrudniony ze względu na zaburzony odruch ssania, który trzeba było powiedzmy wywoływać i podtrzymywać. Logopeda dopytuje o jakieś ewentualne zaburzenia mowy w rodzinie, jeżeli były, słucha przede wszystkim rodziców, jak rodzice mówią, bo często jest tak, że przychodzi pacjent, a okazuje się, że rodzic też tej terapii wymaga. Tak?
Mówią rodzinnie, tak samo.
Tak, tak, tak. Więc logopeda na podstawie obserwacji, rozmowy z dzieckiem, odpowiednich narzędzi, sprawdza, czy stan rozwoju mowy jest adekwatny do wieku, czy poniżej normy.
A jak często się zdarza, że właśnie tak rodzice przychodzą sami z siebie? Nie dlatego, że ktoś powiedział, na przykład lekarz rodzinny, czy ktoś w przedszkolu, czy jakaś inna sytuacja zmusiła do takiego właśnie pójścia do logopedy.
Teraz już częściej rodzice przychodzą, żeby też upewnić się, czy wszystko jest w porządku, sprawdzić, na jakim poziomie jest właśnie mowa dziecka, ale no niestety ja ubolewam nad tym, że jednak za rzadko rodzice sami kierują się do gabinetów logopedycznych, więc tutaj też ogromna prośba do pediatrów, do specjalistów. U nas w klinice też laryngolodzy bardzo też dbają o to, żeby wszystkie takie kłopoty natury medycznej, laryngologicznej, jeśli są u dziecka, jeśli się ujawniają, też konsultować właśnie logopedycznie. Myślę, że takim ważnym przesłaniem byłoby to, żeby rodzice pamiętali, że nie ma zbyt małego dziecka do oceny logopedycznej.
No dobrze, ale rodzice w poszczególnych okresach rozwoju mowy dziecka mogą sami dostrzec wady wymowy na przykład.
Tak.
No i teraz, które to z nich mogą takim być sygnałem, że trzeba pójść do logopedy?
Przede wszystkim, jeżeli rodzice widzą, że dziecko ma trudności komunikacyjne, powiedzmy w przedszkolu, czy w rodzinie, niektórzy nie rozumieją dziecka, należy wsłuchiwać się, bo rodzice czasem nie wiedzą, na czym ta wada wymowy polega, no bo rodzice swoje dziecko rozumieją, mogą się domyślać, że coś jest nieprawidłowo realizowane. Ważna jest obserwacja właśnie buzi, czy buzi, zębów, zgryzu. My musimy popatrzeć, czy dziecko nie wysuwa języka między zęby, czy ten język potrafi podnieść, tak jak wspomniałam, tak, czyli czy jest zachowana pionizacja języka, no i czy ta mowa jest na tyle zrozumiała. tak jak powiedzmy w 80%, jeżeli chodzi o dzieci trzyletnie, powinna być mowa już czytelna dla otoczenia, nawet dla obcych osób, tak? Czyli taka uważność rodziców, myślę, jest niezbędna właśnie odnośnie tego, czy inni rozumieją moje dziecko. I z jednoczesnym właśnie też, z jednoczesną oceną sprawności języka, warg, policzków, ocena zgryzu.
Dobrze, no to za chwilę spróbujemy powiedzieć, jakie są najczęstsze zaburzenia mowy, a potem przejdziemy już do wad wymowy i do sposobów ich korygowania. W Europejskim Dniu Logopedy dziś mówimy o zaburzeniach mowy i wadach wymowy. W związku z tym naszym gościem jest pani Agnieszka Prus, logopedka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Proszę pani, może spróbujmy powiedzieć, jakie najczęściej mamy właśnie zaburzenia wymowy?
Jeżeli chodzi o wady artykulacyjne, to takie najpowszechniejsze, najbardziej też widoczne, to jest seplenienie międzyzębowe, kiedy rzeczywiście widać, że ten język u dziecka ucieka, tak? Ucieka między zęby, jest wsuwany między zęby. Jest to wada artykulacyjna dosyć łatwo usuwalna, że tak powiem, ale dosyć długo to trwa, bo to jest po prostu nawykowe wsadzanie języka, tak? Wypychanie. Może to się i w dużym stopniu w wielu przypadkach właśnie łączyć z wysiękowym zapaleniem uszu, z chorobami laryngologicznymi, bo wtedy język jest płasko ułożony, dziecko oddycha nie nosem, tylko buzią, buzia jest stale otwarta, spada napięcie mięśni warg i automatycznie ten język ma taką płaską pozycję.
Jeżeli takie obserwacje ma rodzic, to gdzie się powinien zgłosić?
Powinien zgłosić się do logopedy. Logopeda zaleci ćwiczenia. Czasem, w zależności też od tego, w jakim wieku jest dziecko, jak wygląda zgryz dziecka, dziecko może być przekierowane do ortodonty po to, żeby ocenić ten zgryz, ale jeżeli rzeczywiście przyczyna tkwi chociażby w wysiękowym zapaleniu uszu, to kierujemy takie dziecko do laryngologa po to, żeby zostało to dziecko wyleczone.
No dobrze, a jakich w ogóle zaburzeń mowy nie da się skorygować?
Jeżeli jest to związane z zaburzeniami w budowie, z nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy, chociażby jeżeli są to rozszczepy podniebienia, oczywiście one są korygowane, tak, na zasadzie zabiegu chirurgicznego, jest zszywane podniebienie czy też warga, natomiast pewnych cech później w tej mowie, takich cech w barwie głosu, my do końca czasami nie jesteśmy w stanie usunąć.
A tak? Czy jesteśmy w stanie chociaż poprawić?
Tak, tak. Oczywiście terapią logopedyczną, ćwiczeniami, intensywnymi ćwiczeniami na jak najwcześniejszym etapie. I tutaj też już mówię o niemowlętach. Proszę pamiętać właśnie, że nie tylko dzieci, które mówią, czy też nie mówią, jeżeli myślimy tutaj o opóźnionym rozwoju mowy, to są najlepsi pacjenci dla logopedów, ale tak jak wspomniałam, niemowlęta też jak najbardziej do takiej oceny w tym wypadku.
I tutaj jest współdziałanie, bo powiedziała pani, że robi się zszywanie na przykład i do tego potem dochodzi ćwiczenie, tak, przy współpracy z logopedą. A jeśli chodzi o takie terapie, które są stricte logopedyczne, które pozwalają właśnie zmienić nawyki, bo to w pewnym sensie są przecież nawyki, to może spróbujmy opisać poszczególne z nich. Tam są problemy z różnymi literkami.
Jeżeli mówimy też o takim bardzo powszechnym problemie, czyli złej artykulacji głosek szumiących, szy, ży, czy i dży, najczęściej słyszymy, że dziecko mówi zamiast tych dźwięków sy, zy, cy, dzy lub si, zi, ci, dzi. Oczywiście też musimy wziąć pod uwagę wiek dziecka, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli jest to dziecko 3 lub 4-letnie, no to tych głosek najtrudniejszych, głosek szumiących, głoski ry nie musi mówić. Natomiast taki rodzaj seplenienia jest też dosyć łatwy do skorygowania. Możemy szybko wywołać głoski, jeżeli rodzice współpracują z logopedą, jeżeli wykonują sumiennie ćwiczenia zalecone przez logopedę w domu i też w takich potocznych rozmowach z dzieckiem zwracają uwagę na tą poprawną artykulację, możemy mówić o sukcesie terapeutycznym.
To się nazywa seplenienie lub sygmatyzm.
Sygmatyzm, tak.
Właśnie, a jeśli chodzi o te, które są od samych głosek, czyli rotacyzm, zaburzenie właśnie
wymowy głoski ry, tak, inaczej reranie. Też jeżeli jest to dziecko 3-4-letnie, ma prawo tej głoski nie wymawiać. Tak?
5-6 lat to podobno jest ten wiek, kiedy już tak, powinno być.
Tak. My oczywiście nie wiemy, czy dziecko samo zacznie mówić to ry, czy nie, więc też proponuję zawsze upewnić się, na jaką inną głoskę głoska ry jest przez dziecko zamieniana. Bo jeżeli jest to ly, najczęstsza taka substytucja, i dziecko mówi klowa zamiast krowa, dziecko czteroletnie, to możemy być spokojni, tak? Gorzej, jeżeli taka głoska ry jest zamieniana na i, i wtedy słyszymy kiowa. Tutaj już możemy się domyślać, że język dziecka ma trudności z, dziecko ma trudności z pionizacją języka. Co za tym idzie, my możemy mieć też kłopoty z wywołaniem tej głoski. Tu ponownie oceniamy właśnie długość wędzidełka, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli tej pionizacji nie ma, ruchomość języka jest ograniczona w znacznym stopniu, to musimy takie wędzidełko podciąć. Natomiast samo podcięcie, tutaj też uczulam rodziców, nie wystarczy, bo po takim zabiegu też trzeba język ćwiczyć, rozciągać to wędzidełko, tak? To jest taki twór elastyczny, który może z powrotem przyrosnąć, jeżeli się nie ćwiczy.
Mówi pani pionizacja języka, tak żeby to opisać. To jest po prostu możliwość dotknięcia końcem języka do wałka dziąsłowego.
Tak, czyli możliwość podnoszenia.
Za jedynkami, powiedzmy. Tak
jest, tak. Podnoszenia języka. Przy czym, jeżeli rodzic chciałby sprawdzić, czy jego dziecko ma taką umiejętność pionizowania języka, to trzeba poprosić, aby dziecko otworzyło szeroko buzię i przy brodzie nisko opuszczonej musimy sprawdzić, czy ten język się
przykleja. Na tak, tyle, tak, żeby do górnej.
Bo czasem dzieci sobie pomagają brodą, tak? I wtedy żuchwę unoszą, język automatycznie też idzie wyżej. A nam chodzi o to, żeby zobaczyć, czy sam język się podniesie. Możemy też ocenić to w ten sposób, jeśli poprosimy dziecko, żeby wysunęło język w stronę nosa lub na brodę i oceniamy kształt czubka języka. Jeżeli widzimy, że to jest taki spiczasto zakończony język, taki rzeczywiście czubek, to też jesteśmy raczej spokojni, że to wędzidełko jest odpowiedniej długości. Gorzej, jeżeli pojawia się takie serduszko na języku, tak? Mówimy, że jest to apeks sercowaty, wtedy też to wędzidełko może być skrócone lub przyrośnięte.
Jeszcze ten język i jego pionizacja, jak już używamy tego terminu, jest ważny przy głosce L. L.
Tak.
Tak dokładnie
tak
trzeba mówić.
Jeśli chodzi o głoskę L, to jest pierwsza, tak, bazowa głoska, przy której pionizuje się język. Z tej głoski też właśnie pojawia się, powstaje potem w prawidłowym rozwoju mowy dziecka głoska R. Więc to, o czym powiedziałam wcześniej, jeżeli nie ma prawidłowej realizacji głoski L, no to najczęściej też ta głoska ry się nie pojawia.
Fachowo lambdacyzm.
Tak jest.
Jeśli chodzi o L, a jeszcze jest betacyzm, jeszcze kapacyzm, jeszcze jest gammacyzm.
Tak, jeżeli dzieci, też to jest dosyć częsta wada artykulacyjna, jeżeli dzieci nie wymawiają głosek k i g, i tutaj już ten próg takiego, takiej normy językowej artykulacyjnej jest niższy. Już my oczekujemy, że dziecko trzyletnie, które nie ma powiększonych migdałów, będzie wymawiało te głoski. Jeżeli zamienia k i g na głoski ty, dy, to też jak najszybciej trzeba zgłosić się do logopedy, który pokaże odpowiednie ćwiczenia i zaleci.
Wszystkie informacje dotyczące właśnie tych różnych wad wymowy można oczywiście teraz bez problemu znaleźć w internecie. Oczywiście nie trzeba słuchać bezkrytycznie. Najlepiej, żeby sprawdzić własne dziecko, to wystarczy obserwacja. A jeśli już chodzi o samą terapię i sposoby ćwiczeń, no to jednak trzeba do logopedy, bo to po prostu są zadania dla rodziców.
Tak, to są zadania dla rodziców, no i dla dziecka. Dziecko pod kontrolą, z pomocą rodzica, wykonuje szereg ćwiczeń, począwszy od ćwiczeń aparatu artykulacyjnego, czyli ćwiczymy język, wargi, policzki, ale też ćwiczenia oddechowe, fonacyjne. Tutaj musimy naprawdę uwierzyć w to, że konsekwencja i przede wszystkim systematyczne ćwiczenia w domu przyniosą rezultaty. Sama terapia, praca w gabinecie logopedycznym nie wystarczy. rodzice muszą ćwiczyć z dziećmi w domu.
No i w ten sposób dają też przykład, że trzeba jednak skupić się na czymś istotnym. No,
tak,
bo to
też są ćwiczenia, oczywiście koncentracji, uwagi, wydłużania
czasu. Zaniedbanie może potem prowadzić do tego, że są opóźnienia w rozwoju, niedomogi, jeśli chodzi o naukę. No i wtedy cały proces jakby szlak trafia i niestety trochę rodzice są temu winni. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była Agnieszka Prus, logopedka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a jeśli ktoś ma jakieś propozycje tematów, proszę przesłać na adres mailowy wufilipowicz@radio.bialystok.pl.